Z nami pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią i witam państwa.
Kiedy zaglądamy na pańskiego Twittera, odnajdziemy taki wpis: bardzo złe znaki, fatalne wieści z drugiej strony Euroazji. Nowy minister obrony Chin już podczas pierwszych rozmów z rosyjskim odpowiednikiem nalega na jak najściślejsze stosunki wojskowe, tak mówi Siergiej Szojgu. Co to może oznaczać?
No, napisałem rzeczywiście, że to jest bardzo zły znak i że to są fatalne wieści z drugiej strony Eurazji, ale na szczęście to było jeszcze przed tą bardzo ważną i istotną decyzją, którą podjęła jednogłośnie Unia Europejska, więc także razem z Węgrami, dotyczącą wsparcia dla Ukrainy, czyli tych 50 miliardów euro, które będą przekazywane Ukrainie, mają być przekazywane w ciągu najbliższych 5 lat, co podtrzyma tą zdolność Ukrainy do stawiania oporu. No, gdyby ta decyzja dzisiaj nie zapadła, no to rzeczywiście tutaj rozmawialibyśmy o bardzo czarnych scenariuszach i taki się kształtował, bo wygląda na to, że w tych relacjach między Rosją a Chinami, no, pozycja Rosji stawała się coraz też silniejsza, co było widoczne także, jeżeli chodzi o rozwijanie relacji tego kraju z Koreą Północną, która wcześniej była wyłączną domeną właściwie Chińskiej Republiki Ludowej i wyłączną domeną Pekinu, ale w ostatnich tygodniach dosyć mocno weszła tam Rosja i to są liczne deale i kontrakty zbrojeniowe, które wyprowadziły Koreę Północną z izolacji i właściwie spowodowały zmianę układu sił w tamtej części świata. No, trochę Chiny próbowały to symetrycznie balansować zbliżeniem do Białorusi po drugiej stronie Federacji Rosyjskiej, czyli mieliśmy do czynienia z taką symetryczną grą między tymi dwoma mocarstwami, ale teraz z tych takich skrawków, jakichś relacji medialnych, oświadczeń, no, rysuje się taki obraz, że to wręcz Chiny zabiegają o Rosję, a nie na odwrót, a dotychczas to Rosja była w pozycji słabszej, potrzebującej, to ona prezentowała no taki obraz, że to jest spójny, zjednoczony jakiś blok czy sojusz, a teraz na te słowa chińskiego Ministerstwa Obrony, że trzeba zacieśnić te relacje, czy trzeba wznieść je na wyższy poziom, no jakby Siergiej Szojgu zareagował obojętnie, no zaprezentował się czy zaprezentował takie spojrzenie, że to nie jest nieformalny blok, to są nieformalne relacje i to mogłoby sugerować, oczywiście no, dyskutujemy tutaj o pewnych fragmentach gdzieś tam oświadczeń czy wypowiedzi, że trochę te relacje się zmieniły między tymi dwoma państwami i Rosja, która posiada zdecydowanie mniejszy potencjał, no jest w mocniejszej pozycji jakby naprzeciw Pekinu. Być może także ze względu na tą sytuację na polach bitewnych Ukrainy i temu, że nie nadchodziło to wsparcie dla Ukrainy ze strony czy do Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Tu ofiarna była Japonia, o czym warto podkreślić, bo mam wrażenie, że w Polsce trochę tego nie zauważamy, ale Japonia, nie oglądając się na innych, cały czas wspierała Ukrainę, kierując kolejne transze pomocowe do tego kraju. No a dzisiaj także Bruksela, także Unia Europejska, co trochę zmienia ten obraz. Tutaj, jeżeli pani pozwoli, żeby pokazać, jak bardzo skomplikowana jest to gra, no to powiem też o spotkaniu ambasadora Ukrainy z wiceministrem spraw zagranicznych Chin Sun Weidongiem, bo ambasador Rybakow spotkał się właśnie z wiceszefem chińskiej dyplomacji i zaczął to spotkanie od standardowej formuły wspierania zasady jednych Chin, no, co oznacza rozciągnięcie władzy Pekinu nad Tajwanem. To jest bardzo cenna deklaracja z punktu widzenia Pekinu, no bo pokazuje, że nie będzie żadnego zbliżenia między Kijowem a Tajpej, czy przynajmniej znacznie mniej prawdopodobna jest taka formuła i też uderza w tą narrację, że to jest walka autokracji z demokracjami. Taką formułę stosowała bardzo często już ustępująca w maju tego roku prezydent Tajwanu, pani Tsai Ing-wen, mając taki pomysł jakby na funkcjonowanie Tajwanu w światowej polityce pod jej rządami, zostanie zastąpiona przez swojego wiceprezydenta w maju tego roku, który wygrał wybory prezydenckie na Tajwanie. I z punktu widzenia Pekinu, no to było cenne. No w ten sposób Ukraińcy starają się rozluźnić te więzy między Moskwą a Pekinem. podtrzymują to zaproszenie do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Prezydent Zełenski oficjalnie zaprosił Xi Jinpinga do udziału w tych rozmowach, no ale Chińczycy raz te zaproszenia przyjmują, bo brali udział w tych rozmowach pokojowych organizowanych przez Ukrainę w Arabii Saudyjskiej na przykład, ale w Davos już ostatnio nie wzięli udziału i zobaczymy, jak będzie tym razem data tych rozmów pokojowych, które mają się odbyć w Szwajcarii, a które ma organizować Ukraina, są wciąż nieznane i sytuacja jest skomplikowana. W tym samym czasie inny minister, wiceminister spraw zagranicznych Chin spotkał się w Moskwie z kolei ze swoim odpowiednikiem, z Siergiejem Rybakowem i rozmawiał już o kwestiach globalnych czy strategicznych, podobno takich jak BRICS, właśnie też i pola bitewne Ukrainy i w ogóle nowy globalny ład. Więc no, to by pokazywało taki czarny scenariusz, gdyby nie to, że jednak dzisiaj zrobiło nam dzień, czy możemy tak to powiedzieć, że zrobiła nam dzień, no tłumacząc tak prosto może z angielskiego to określenie, decyzja Unii Europejskiej. Tutaj ciekawy tweet i ciekawa wypowiedź Charlesa Michela, który zrezygnował w ogóle z kandydowania do Parlamentu Europejskiego, żeby nie zwalniać tego stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby nie mógł zostać zastąpiony przez prezydencję węgierską czy przez Viktora Orbana, który wtedy kierowałby pracami tej Rady prawdopodobnie do końca listopada, więc tutaj trzeba przyznać, że no też chyba szacunek dla przewodniczącego Unii Europejskiej, że zrezygnował z Rady Unii Europejskiej, że zrezygnował ze swoich ambicji politycznych tylko po to, żeby te parę miesięcy jeszcze do końca listopada dociągnąć. Ale on napisał też coś, co może być zastanawiające, że Unia Europejska, tutaj cytuję z pamięci, ale że przejmuje jakby przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy. No, dla mnie ta deklaracja idzie trochę za daleko, no bo no ale widać, że Unia Europejska się czuje strasznie pewnie już na tyle, żeby stać się w ogóle, jak tutaj pisze przewodniczący Unii Europejskiej, wręcz liderem i najbardziej odpowiedzialnym światowym mocarstwem, które będzie Ukrainę wspierać. No zobaczymy, czy te mocne tutaj słowa i deklaracje będą miały później wsparcie w rzeczywistości, która no, jest coraz bardziej złożona. Tutaj chyba tak możemy podsumować tą wycieczkę, którą odbyliśmy przez te globalne stolice od Moskwy po Pekin, po Brukselę, jeszcze w międzyczasie zahaczając o Pjongjang, Miński i Budapeszt.
To jeszcze może spójrzmy na moment na Stany Zjednoczone, no bo kiedy mówimy o tym, że Władimir Putin i Xi Jinping są no tak blisko, są o krok od sojuszu wojskowego, no to przede wszystkim jest to cios, czy też zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, czy tutaj są jakieś reakcje?
No to w ogóle jest bardzo ciekawe, jak będzie wyglądać kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych w tym roku i też liczne napięcia wywołane tym kryzysem migracyjnym, to też obserwujemy i Państwo o tym często dyskutujecie na antenie Radia Wnet. No mnie zastanowiła już poza tą wypowiedzią Charlesa Michela inna kwestia, że jest organizowane w Europie Forum Indo-Pacyficzne, na które nie zaproszono Chin, ale Chin nigdy na nie nie zapraszano. Natomiast w tym roku nie zaproszono również Stanów Zjednoczonych. No, dla mnie to jest dziwna decyzja, bo w zeszłym roku Stany Zjednoczone w tym spotkaniu brały udział, a ma wziąć udział w nim 70 ministrów spraw zagranicznych, więc z jednej strony Chiny, Rosja i ich jakby relacje, nawet już teraz z tych deklaracji wynika, że to bardziej Chinom teraz zależy na Rosji niż na odwrót, ale z drugiej strony działania Unii Europejskiej i to, w jaki sposób ona komunikuje, czy jej najwyższy rangą przedstawi tacy jak Charles Michel. No, czas pokaże. Tutaj mieliśmy jeszcze no, liczne wypowiedzi, też takie krytyczne pod adresem Stanów Zjednoczonych, ale akurat ze strony dyrektora do spraw Tajwanu, no, który mówił o tym, że niezależnie od tego, czy to będzie Joe Biden, czy Donald Trump, to zawsze będzie America First i że Tajwan gdzieś w tej grze mocarstw może być albo pionkiem gdzieś tam do wybicia w czasie tej szachowej wymiany. Wszystko chyba wydaje się, że rozstrzygną wybory w Stanach. Z punktu widzenia Chin to wcale nie jest komfortowa sytuacja, bo zarówno jeden, jak i drugi kandydat. No myślę, że to niewiele zmieni. No będzie jest to gra mocy, jest to rywalizacja i każdy będzie prezentował stanowisko, no będzie oponentem Chin. Wydaje się, że Joe Biden ma taką zdolność koalicyjną, czy może zmobilizować takie kraje jak Filipiny, jak Wietnam, to oczywiście też Japonia i wielu sąsiadów Chin. Donald Trump z kolei jest bardziej nieprzewidywalny i nikt też nie wie do końca, czego można się po nim spodziewać. Wciąż wydaje się, że ukrywa karty. Ostatnia jego wypowiedź na temat Tajwanu, właśnie ta skomentowana przez dyrektora do spraw relacji z Tajwanem, Chen Binghua, tego przedstawiciela administracji pekińskiej, no właśnie też rozpętała wiele spekulacji, bo on nie wypowiedział się wprost, czy będzie bronił Tajwanu jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Tam w tej wypowiedzi jakieś były nutki też żalu i rozczarowania, że biznes chipowy przeniósł, że Tajwan przejął cały ten biznes związany z chipami. No inna sprawa, że przecież się to działo już jakiś czas temu, więc nie wiadomo, z czego się wzięła ta wypowiedź Donalda Trumpa, no i wiele jego wypowiedzi jest trudnych do zinterpretowania, a prawdopodobnie on zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, tu już tak nawet obstawiają to bukmacherzy, ma dużą przewagę w sondażach, no to jest rozstrzygnięcie, z którym już wszyscy powoli zaczynają się liczyć. Natomiast jego stanowisko w wielu kwestiach jest niejasne, więc Joe Biden prezentuje jakby taką, mam wrażenie, że dojrzalszą strategię, ma większą zdolności koalicyjne, też jest bardziej przewidywalny, natomiast Donald Trump jest nieprzewidywalny i wiele może się wydarzyć. No niektórzy mówią, że zakończy rzeczywiście wojnę w 48 godzin, no w ten sposób, że zgodzi się na aneksję terytoriów ukraińskich przez Rosję. Inni mówią, że będzie jeszcze trudniejszym przeciwnikiem, czy to dla Rosji, czy dla Chin, czy w ogóle w tym całym koncercie mocarstw. Wiele tutaj jest niewiadomych, ale wszystkie drogi rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, prowadzą do Waszyngtonu, no bo tam odbędą się te wybory i myślę, że to, jak Stany Zjednoczone będą reagować jesienią tego roku, no to od tego będzie bardzo wiele zależało. Unia Europejska, no dzisiaj tą decyzję o wsparciu Ukrainy jednak podjęła, więc jakoś to wybalansowuje tą całą grę mocarstw i pozwala Ukrainie utrzymywać się na powierzchni jeszcze cały czas.
Wszystkie drogi prowadzą do Stanów Zjednoczonych, ale ważnym przystankiem, ważną wyspą jest tutaj Tajwan. Tajwan, o którym sporo mówiliśmy ostatnio na antenie Radia Wnet, oczywiście w kontekście wyborów. Czy teraz możemy powiedzieć już nieco więcej? Mówiliśmy o tym, jaki kurs obierze Tajwan też w kontekście tej rywalizacji z Chinami z jednej strony, ale też szerzej właśnie chińsko-amerykańskiej. Czy tutaj są jakieś nowe konkluzje?
No, wydaje mi się, że mamy ciekawą sytuację na Tajwanie. Konkluzja może być taka, że nie jest on dzisiaj już tym takim punktem zapalnym, jakim był kilka miesięcy temu, bo rzeczywiście różne scenariusze były kreślone, jakby związane z wynikiem tych wyborów, a można się pokusić o taką konkluzję, że padł jednak remis 1-1 w tej grze mocarstw związanej właśnie z wyborami na Tajwanie. I dlaczego tak uważam? Bo dlatego, że zwycięzcą w wyborach prezydenckich okazała się para kandydatów tych pronipodległościowych, czy tych optujących za tożsamością tajwańską, no, którzy twierdzą, że mogą rozmawiać z Pekinem, ale na pewno nie o zasadzie jednych Chin i nie o zjednoczeniu. Więc Pekin uważa, że z nimi akurat rozmawiać nie będzie, że to są separatyści i tak dalej. Ale oni wygrali wybory prezydenckie i wzięli pałac prezydencki. Natomiast w tej legislaturze, w tym juanie ustawodawczym, w tajwańskim parlamencie powstała bardzo krucha większość, można powiedzieć, Kuomintangu, czyli tej partii ludzi pochodzących z chińskich rodzin, z potomków żołnierzy Kuomintangu i wszystkich tych, którzy w 1949 roku albo wcześniej, mniej więcej w tych latach, pojawili się na wyspie. I właśnie z tej grupy wywodzi się teraz przewodniczący parlamentu tajwańskiego, którym został Han Gui. To jest potomek właśnie Chińczyków z Henanu, więc wychował się w tej rodzinie komintangowskiej. No niektórzy mówią, że to taki polityk ekstrawagancki, trochę populistyczny, został odwołany z urzędu w ogóle burmistrza Kaohsiungu, czyli miasta w południowym Tajwanie. To się rzadko jednak tam zdarza, ale on na przykład uważa, znaczy prowadzi dialog z Pekinem, spotykał się z politykami z kontynentu i uważa, że zbrojenie jest niepotrzebne, czyli protestuje przeciwko programowi zbrojeń na przykład, bo uważa, że to nie doprowadzi do pokoju, ale wręcz do zaognienia sytuacji i że jego zdaniem gwarancją zachowania status quo, a wszystkie trzy główne siły polityczne na Tajwanie chcą zachowania status quo, tylko każdy wyobraża sobie to inaczej. No on uważa, że akurat poprzez dialog z Chinami, że zbrojenie się czy zwiększanie wydatków na zbrojenia, powiększanie armii i tak dalej, że to nie jest sposób na zachowanie status quo i on zostaje niewielką większością głosów, bo to było 54 do 51 w 113-osobowej legislaturze. Ta partia będąca języczkiem uwagi nie zagłosowała ani na jednego, ani na drugiego kandydata. No i w efekcie to przedstawiciel Kuomintangu zostaje przewodniczącym. To jest jeszcze może nie tylko ważne z tego punktu widzenia, że on będzie kierował pracami tej legislatury i tego parlamentu tajwańskiego, ale on będzie również z urzędu, jak rozumiem, szefem fundacji promowania demokracji. I to są spore środki na współpracę z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi. No w przypadku Tajwanu, który już w tym momencie uznaje tylko 12 państw na świecie, uznaje Republikę Chińską na Tajwanie, to ta współpraca think tanków, organizacji pozarządowych jest ważnym elementem polityki międzynarodowej i to będzie w gestii tego przewodniczącego parlamentu. I on moim zdaniem nie będzie promował tej wizji właśnie walki demokracji z autorytaryzmami, i nie będzie też sponsorował tego typu ruchów czy spotkań, a pewnie tak by było, gdyby dalej tym przewodniczącym był jego kontrkandydat, który zebrał 51 głosów, a więc o 3 głosy mniej w tym głosowaniu. No i musi ustąpić teraz ze stanowiska, więc to będzie inna, pewnie jakaś inna wizja promowania tożsamości wyspy, więc mamy prezydenta z jednego ugrupowania, a w parlamencie jakąś większość, przynajmniej w tej sprawie osiągnął Kuomintang, czyli ta partia opozycyjna, czyli to będzie pewnie jakaś kohabitacja. No różne są systemy demokratyczne i różnie taka współpraca wychodzi, kiedy prezydent jest z jednej partii politycznej, a nie wiem, rząd czy przedstawiciele innych instytucji z drugiej. No i to teraz pewnie czeka Tajwan. Natomiast konkludując, to możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że jednak to, że dochodzi do tej kohabitacji, to oznacza, że sytuacja jest niejednoznaczna, że w tej grze mocarstw moim zdaniem jest 1-1, że nie będzie kursu wyraźnie takiego protajwańskiego, który mógłby prowokować Pekin do jakichś akcji, nie wiem, czy to odwetowych, czy do jakichś blokad, czy do jakiejś destabilizacji wyspy. Z drugiej strony też nie będzie całkowitego zwycięstwa tego Kuomintangu, no, który wtedy to właściwie to z tych słów, które padały w ostatnich miesiącach, to wynika, że w ogóle chyba zasiadłby do jakiegoś okrągłego stołu z przedstawicielami kontynentu i w ogóle rozmawiał o jakiejś integracji gospodarczej wręcz. Więc sytuacja jest bardzo wyrównana. Są trzy główne partie na Tajwanie, z których każda prezentuje inną opcję. Opcja protajwańska czy proniepodległościowa, czy de facto proniepodległościowa, bo oni mówią, że nie będą deklarować niepodległości, tylko z powodów taktycznych, żeby Pekinu jednak nie rozdrażniać, ale de facto tak o tym myślą, to jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa to jest dialogu i rozmów z kontynentem i z Pekinem. No jest jeszcze ta trzecia opcja, czyli nie zajmowania się wielką polityką czy wielką geopolityką, tylko rozwiązywania prostych problemów zwykłych ludzi związanych z gospodarką, z mieszkaniami, z budownictwem i tak dalej. To jest ta trzecia partia i one. No to jest dzisiaj Tajwan, więc można powiedzieć, że taki remis, pewnie każdy przypadek będzie inny i każda decyzja będzie zależała od jakichś tam targów i rozmów w tej legislaturze, ale to oznacza, że moim zdaniem to oznacza, że jakieś takie zagrożenie jakimś ostrym konfliktem, tam to prawdopodobieństwo tego konfliktu zmalało. No ale mam jeszcze Morze Południowochińskie, tutaj współpracują Filipiny z Wietnamem, będą też tworzyć taki wspólny front. Była wizyta prezydenta Marcosa w Hanoi. Będą koordynować swoje działania na Morzu Południowochińskim, właśnie też w obliczu tych konfliktów, które mają z Chinami. I co ciekawe, to może zaskoczę panią i wszystkich naszych słuchaczy, ale Wietnam, który startował razem z Polską, budując swój pojazd elektryczny, no zdobywa globalne rynki, wchodzi na rynki Stanów Zjednoczonych, a teraz także po tych rozmowach z Filipinami wchodzi na rynek filipiński. I dla tej wietnamskiej firmy, która ten samochód elektryczny wyprodukowała, też pracowało i pracuje chyba wielu polskich inżynierów. Znam wielu takich, którzy w Wietnamie nad tym pracowali i go współtworzyli. No i okazuje się, że można było to zrobić, startując też mniej więcej w 2016-2017 roku, równo z planem Morawieckiego w Polsce. I dzisiaj ten samochód elektryczny wietnamski się pojawia i pojawi się na rynku filipińskim między innymi, pojawia się w Stanach i będzie pojawiał się w wielu innych krajach. Więc to tak, żeby skonkludować te wszystkie zawiłości geopolityczne, te wszystkie konflikty, które przetaczają się przez świat, ale jednocześnie w tle odbywa się ta rewolucja technologiczna, i też no, trwa walka teraz o ustawienie na nowo tych łańcuchów dostaw, jak to wszystko będzie też funkcjonować. I moim zdaniem właśnie Wietnam jest tutaj też ciekawym krajem, który dosyć dobrze sobie radzi w tym chaosie, który widzimy i na Indo-Pacyfiku, i na Morzu Południowochińskim, i też w naszym bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym, Polski.
I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, bo wiem, że wielu z nich słucha mnie nie tylko na moim podcaście, który ogląda kilkanaście tysięcy osób na YouTubie, ale także właśnie w Państwa radiu, więc gorąco ich wszystkich pozdrawiam, także i moich wspierających, bo dzięki nim mogłem być Pani i Państwa gościem dzisiaj, za co bardzo dziękuję.